Jest to film o osobach, które pierwszy raz w swoim życiu założyły okulary, które są... one były chore na daltonizm, nie widzieli kolorów nigdy w swoim życiu i pierwszy raz założyli okulary, w których oni widzą kolory takie, jak my widzimy. Jest zupełnie inaczej niż myślałem, to jest po prostu super. Czy wy tak widzicie cały czas? Co ja chciałem powiedzieć na temat tego filmu, bo naprawdę mnie ten film tak poruszył, jak ja go zobaczyłem, że mało się nie popłakałem. Jak ja zobaczyłem tego gościa, który powiedział tak, to wy tak widzicie cały czas? Myślę, no tak, cały czas tak widzę. I jak my nie doceniamy to, co Pan mówi, nam daje, nie? Mi ten film pokazał, w ogóle ostatnie dwa tygodnie mieliśmy takie, gdzie Pan Bóg pokazywał nam, że tak wiele daje wam i wy tego nie dostrzegacie. Mieliśmy gości w naszym domu, którzy ostatnio się przewinęli i wiecie, co oni co mówili? Amazing, amazing, czyli niesamowite, niesamowite, bo jedna pani była z Izraela, mówiła po angielsku, amazing. Ona gdzie nie weszła, to wow, wow, amazing, amazing. Przyjechał ksiądz Finns i jest pięknie. No po prostu jest super. I już powstało nawet takie hasło pre-amazing, nie? Czyli, i ten film, który pokazał mi, że wiecie, i tak sobie pomyślałem, bo jak przychodzi Duch Święty, jak jest taki moment, kiedy Pan Bóg objawia swoją miłość, to jest właśnie to, co było na twarzach tych ludzi. Takie wow, taki płacz, takie zaskoczenie, takie niedowierzanie. Nie da się tego opisać. I to właśnie widać w twarzach tych ludzi. To, co Pan Bóg nam daje, żebyśmy mogli oglądać, jest po prostu amazing. I to był film dla mnie niesamowity. No, nie mam słów, żeby powiedzieć, jak ten film mnie poruszył.
Chwała Panu.
Chwała Panu.
Dziękujemy.
My już tak rodzinnie zawsze, więc ja też chciałam się podzielić tak króciutko właśnie tym pobytem, można powiedzieć, przyjaciół, którzy przyjechali do nas. Ale sposób, w jaki, no właśnie ta Wendy, która przyjechała z Izraela, sposób, w jaki ona postrzegała Polskę. Ona powiedziała, że ona nigdzie nie spotkała się z tak życzliwymi ludźmi. Ona nigdy się nie spotkała z tak pięknym otoczeniem. Polska się jej bardzo podobała, ale to nie tylko przez pryzmat przyrody i tego, co nas otacza, ale to, jak po prostu życzliwi ludzie wokół niej byli i po prostu ona ich tak odbierała. Natomiast coś, co mnie bardzo poruszyło i to już Grzesiek o tym wspomniał, to to, że jakby te pobyty jednego i drugiego gościa i kolejnych pokazało mi osobiście, że mamy wrócić do tego 5-letniego dziecka. Że ja mam wrócić do tego 5-letniego dziecka, że ja mam patrzeć na wszystko i podziwiać to, co jest wokół mnie. Że ja nie mam... nie wiem, jak to powiedzieć, żeby też nikogo nie urazić, ale to są moje odczucia, takie moje wewnętrzne odczucia. Żeby nie skupiać się na tym, co jest złe, bo więcej wokół nas jest dobra i my żeśmy powinni się zachwycać tym wszystkim, co Bóg nam daje, a nie skupiać się na tym, czego nie mamy, albo co nam nie wychodzi, albo co jest źle. I naprawdę ja to też dostrzegam, że pragnę się cieszyć wszystkim jak dziecko i skupiać się na wszystkim jak dziecko. Bez analizowania, bez roztrząsania, bez gdybania, co by było gdyby, jakby było inaczej, a co mogłam zrobić, czego nie zrobiłam i tak dalej. Po prostu, żeby czerpać pełnymi garściami to, co Bóg daje. Żeby, i to jest moje takie pragnienie, to też tak jak mówię, te osoby mi przypomniały o tym, że mam być jak dziecko i to dosłownie mam być jak dziecko. Wszystko, co Pan Bóg daje, daje dla mnie. On się troszczy o mnie, On wie, że ja potrzebuję pieniędzy, że ja potrzebuję jeść, że potrzebuję gdzieś mieszkać i naprawdę to jest kolejne moje takie doświadczenie wewnętrzne, że Bóg zawsze jest blisko mnie i zawsze chce dla mnie jak najlepiej. Tylko jeżeli ja się skupiam na złych rzeczach, na sytuacjach, które mi nie wychodzą albo coś się wydarza złego w moim życiu, to ja wtedy się nie skupiam na tym dobrym, co On mi chce dać, co On mi chce pokazać. No i po prostu to jest właśnie przeamazing. Chwała Panu.
Chwała Panu.
To ja dalej rodzinnie. Bo miałam nic nie mówić, żeby może tak po koleżeńsku, ale stwierdziłam, że nie. To jest też przeamazing. Słuchajcie, byliśmy z mężem wysoko, bardzo wysoko w tym roku w Alpach. Ale nie o tym chciałam mówić, tylko o tym właśnie, że Bóg jest Bogiem obfitości, za co dziękowałam. Słuchajcie, wychodząc we wtorek o 4 rano na lodowce i na Gran Paradiso, po raz kolejny oddaliśmy się Bogu, ale tak totalnie, bo tak naprawdę to nie wiedzieliśmy, czy wyleziemy tak wysoko, czy po prostu na sznurkach nas tam nie wciągną, albo nie odczepią ostrym scyzerkiem, nie odetną i powiedział, poleżcie sobie, jak będziemy wracać, to was weźmiemy z powrotem. Prawda jest taka, że rzeczywiście nie doceniamy tego, co mamy, Beata. Tak. I dobrze, że nam od czasu do czasu ktoś msztyczka w nos daje. Ten film, Grześku, oglądałam kilka miesięcy temu, płakałam przy nim po prostu, dlatego dzisiaj nie musiałam tego robić. Ale rzeczywiście, Bóg jest Bogiem obfitości. Później odsłuchując wstawaki szóstaka, dowiedziałam się, że we wtorek, kiedy wchodziliśmy na 4000, słuchajcie, było, Bóg jest Bogiem obfitości. Bóg jest Bogiem hojnym. On nie daje jednego jabłka na drzewie. On daje, słuchajcie, 100 000 jabłek na jednym drzewie. On nie daje jednego groszku, że tak powiem, w strączku, tylko daje 100 000 strączków po 10 groszków. On nie daje, słuchajcie, jednego szczytu do zdobycia, tylko daje nam po prostu morze szczytów do oglądnięcia i morze szczytów do zdobycia. Tylko od nas zależy, co zrobimy. Czy będziemy siedzieć i patrzeć, czy pada nam deszcz, czy śnieg, czy po prostu wyjdziemy na ten szczyt ponad chmury i zobaczymy coś więcej. Mieliśmy też takie sytuacje, że oczywiście w góry wchodzą ludzie no różni, no i wierzący, i niewierzący. I dobrzy, i źli, tacy, którzy przez przypadek tam trafili, myśląc, że ktoś ich wywiezie po prostu kolejką na górę. Ale prawda jest taka, że wyjeżdżając sprawdzaliśmy pogodę. Miało cały tydzień lać. Po prostu miało być, jak to mówi, front atmosferyczny chłodny ze śniegiem, z deszczem. Trafiliśmy też na bardzo taką dobrą rodzinkę, Barka i Kasię. Marek był po prostu obczaskany we wszystkie prognozy pogody. I mówi tak, pierwsza tura wejdzie na górę, oni mają dobre słońce, ale my będziemy mieć śnieg i deszcz. Ja mówię, wiesz co Marek, głupot nie gadaj, ja se załatwię, że będzie słońce. Ale z kim załatwię? Że mówię, mam znajomości na górze, załatwię słońce. No i ja mówię, nie, no ale o pierwszej to już będzie deszcz. Ja mówię, o pierwszej to może być co chce. Jak będę o 10 na górce, to ma być słońce. Wychodząc na górę, rzeczywiście jest trudno, jest z różnymi potyczkami, z różnymi przygodami się wchodzi na górę. Ale nie spodziewałam się, słuchajcie, gdzieś jakoś mi się nie utrwaliło, oglądając wcześniej filmiki z tych gór, że na szczycie był, słuchajcie, pomnik Matki Bożej. Ja nie wiem, kto go tam wyniósł. Nie wiem, kto go tam utwierdził na tych skałach, słuchajcie, ale dla mnie było to tak totalne zaskoczenie, że wychodząc po tych ostatnich skałach, gdzie żeśmy się już po raki pozdejmowali, ale dalej na tych sznurkach, ja mówię, wiesz co, ja se tu siądę już na tym śniegu, ja nie muszę tam iść na te skały. Rysiek mówi, mnie już kolana bolą, ja nie muszę po tych sznurkach i po tym wszystkim, ale no, przewodnik jak przyczepił, tak po prostu ciągnie, nie ma odczepki po drodze, że nie wyjdziesz. Wychodzimy na górę, tam przepiękny pomnik, po prostu figura Matki Bożej. Jakieś tam Gran Paradiso, nie? Od świętej od Gran Paradiso. No wrażenie niesamowite, dlatego jak do Grześka, do Beaty wysyłałam, to mówię, pokłoniliśmy się Mateńce bardzo wysoko i to było niesamowite. I jeszcze jedno, Bóg jest Bogiem hojności, obfitości, tylko musimy z tego czerpać i nie wierzyć w to, co nas ktoś tam mówi nam, przekłada nam, opowiada nam, będzie tak i tak. Jak się prosi Pana, to daje, naprawdę. I daje, i daje, bo jest Bogiem hojnym i po prostu jest niesamowitym. I chwała Panu.
Chwała Panu. Proszę bardzo.
Już dawno się chciałam podzielić się właśnie tym świadectwem o marzeniach, że warto, że Pan, nawet Pan Bóg daje nam marzenia. I takim moim marzeniem było, jak wchodziłam do liceum, nie wiedziałam, jaki zawód wybrać, postawić sobie domek. No i wybrałam studia odpowiednie i tak wydawało mi się, że to będzie szybko. No i marzenie się zrealizowało właśnie w tej chwili. Jestem za to Panu bardzo wdzięczna. I powodem tego było trochę, znaczy powodem był do tego mój tata. On był już w starszym wieku i już nie mógł wychodzić na ostatnie piętro. I tak ciągle marzyło mu się właśnie wybudować drewniany dom. I mnie też. No i w tej chwili już zrealizowałam ten plan dzięki Panu Bogu. I chciałabym Was też zaprosić, jeśli będziecie mogli, drugiego, właśnie w tą najbliższą niedzielę na takie rozpoczęcie, takie otwarcie tego domu. Chwała Panu. Aha, przygotowałam taki plan, gdzie to jest, w Rabce, ulica Kasprowicza. Jak tam dojechać? Taki plan mam, kto będzie chciał, to rozdam.
Co przywieźć? O której godzinie?
O której? No druga, trzecia. No. Jak będzie pasowało
najbliższe. Chwała Panu. No ja sobie, Marysiu, jeszcze marzę.
Ale
marzę sobie już za 30 lat o domku na wsi, pod lasem, z widokiem na Tatry. Nie ustaję.
Ja mogę jeszcze coś dodać, zanim ty powiesz. Wiecie co, jak już wspomniałem, mieliśmy tych gości i któregoś dnia siedzimy sobie w naszym takim ulubionym miejscu, gdzie się modlimy i ksiądz z nami i sobie myślę tak, jak fajnie jest mieć takiego swojego księdza. Wiecie, to było takie super, ale to, co chciałem powiedzieć właśnie, ksiądz więc powiedział jedną rzecz, że Pan Bóg chce, żebyśmy mieli marzenia i On chce, żebyśmy marzyli i właśnie lubi, jak marzymy.
On
i marzmy,
daje nam te
bez względu
marzenia,
na to, ile mamy lat? Czy mamy 5? Czy troszkę więcej? Marzmy cały czas i prośmy o to. Trzeba prosić, a Ojciec, który jest w niebie, na pewno spełnia marzenia. Chwała Panu.
Teraz wywołałeś temat. Otóż chciałem co innego powiedzieć, ale najpierw powiem a propos tych marzeń. Otóż przed wielu laty, 20 parę lat temu, na początku mojej drogi odnowowej miałem okazję słuchać takiej konferencji wtedy bardzo wielkiego, wybitnego protestanckiego ewangelizatora z Afryki. John Chacha się nazywał. Był we Wrocławiu na jakimś kongresie i właśnie mówił w pewnym momencie o marzeniach. I mówi tak, no dość odkrywcze to było i szokujące. Mówi tak, jeśli masz marzenie, które ci się wydaje dzisiaj, że jak się naprawdę sprężysz, przyłożysz, jeszcze trochę ci szczęście dopisze i osiągniesz, to się za nie nie bierz, bo to od szatana. A jeśli masz marzenie, które dzisiaj przerasta całkowicie twoją wyobraźnię, to się bierz i bądź pewien, że Pan ci je dał. Cisza. I ktoś tam sceptycznie zgłasza się, mówi, ojcze, no a jak mimo to no nie da rady, nie zrealizuje się, to natychmiast zamasz sobie nowe marzenie, tylko takie prawdziwe, wielkie. A tak, co chciałem powiedzieć, to właśnie cały czas krążymy wokół tych niesamowitych gości w Niedzicy. Ja mogłem sobie też uczestniczyć w tej obecności księdza Andrzeja. Działy się rzeczy w ogóle, prawda Marysiu? Przeamazing. Ale chciałem wam powiedzieć o czymś innym. Nie dlatego, żeby wam odbierać teraz radość, wręcz przeciwnie, żeby pokazać, że ta droga w obecności Bożej, w obecności Ducha Świętego, w obecności tych wszystkich cudowności, tych pięknych dzieł Bożych, tych drobiazgów Bożych, to, że jeszcze mam włosy na głowie, to też przecież jemu zawdzięczam, a wielu już w wieku 20 paru lat nie ma, ale że ta droga to jest trochę tak, jak to, co słyszeliśmy w świadectwie Ewy. No jest droga, jest szlak, jest przewodnik, jest sprzęt, wszystko, zapał i pogoda na przykład może odwrócić to wszystko najpierw w trudy albo zupełnie spowodować wycofanie się i wtedy wychodzi dopiero charakter człowieka gór. Oczywiście z rozsądkiem, prawda, bo można robić głupie rzeczy w Tatrach, tak samo, czy tym bardziej w Alpach i tam zostać na zawsze. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żeby pokonywać swoje słabości. I tutaj przypomniało mi się, jak was słuchałem, doświadczenie czcigodnego księdza Andrzeja Fińca. Jak wiecie, on przyjeżdża co roku. Od kiedy przyjął święcenia kapłańskie, odwiedza mnie co roku. Przynajmniej raz w roku. Ale nie pamiętam, żeby którykolwiek jego pobyt był aż tak dziecięco radosny, jak ten tegoroczny. I potwierdzenie pierwsze to jest takie, że wracając do domu, oczywiście przez baseny we Wrbowie, przez Cieszyn, jechał nie wiadomo ile godzin, ale zanim dojechał do Gdańska, do Rumi, do swoich rodziców, dzwonił do mnie 3 razy. I 3 razy praktycznie z tym samym, żeby się podzielić, jak strasznie się cieszy tym, co przeżył w Nowym Targu, co przeżył w Niedzicy, co przeżył na rowerku do Szczewnicy z Niedzicy, choć go kości bolały. Zajechał na miejsce, tam dostał pod opiekę dzieci swojej siostry. Jeszcze większa ta radość się pogłębiała. Jedna, druga wycieczka nad morze. No był przeszczęśliwy jak dziecko. I następny dzień dzwoni do mnie nagle taki poważny, taki zdołowany. Mówi, słuchaj, widzisz, ktoś się postarał, żeby mi tą całą potężną radość odebrać, ale ja się nie dam. Otóż dostał telefon. Miesiąc wcześniej, przed urlopem, modlił się nad kobietą, nad nauczycielką, która w tym dniu właśnie, kiedy Andrzej zadzwonił, popełniła samobójstwo. I pierwszy strzał był oczywiście w księdza, kapłana, egzorcystę, który się nad nią modlił, że to jego wina. Nie? On natychmiast zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, no o co chodzi? Co ja zrobiłem? Gdzie ja popełniłem błąd? No i zanim skończyliśmy rozmowę, to oczywiście był już spokojny, że to nie o to chodzi. Komuś zależy, żeby odebrać mu ten pokój, tę radość, właśnie atakując jego, a jego winy w tym nie było żadnej przecież. Także to pokazuje proste doświadczenie, że my w tej radości mamy być ufni właśnie jak dziecko. Że nawet jak nam ktoś dołoży, życie nam coś dołoży złego, to nie pozwólmy sobie odebrać tej Bożej radości w sercu. Ja to mówię do siebie, bardzo mocno do siebie, bo jestem zawodowcem, całe życie byłem pesymistą. I zawsze byłem takim specjalistą od tego, że jak już mi się wszystko udawało, jak już wydawało się, że się robi pięknie, to szybko musiałem sobie wymyśleć jakieś problemy, bo ja musiałem być zawsze umęczony i urypany. No i w pewnym stopniu mi to zostało. I oczywiście ciąży, ale takie doświadczenia jak chociażby pobyt księdza Andrzeja, czy nawet chociażby ta jedna nasza wspólna wyprawa rowerowa do Czerwonego Klasztoru, a potem miało być do klasztoru i z powrotem oczywiście. A skończyliśmy w Szczawnicy i potem ze Szczawnicy trzeba było wrócić. A ja miałem tak rzetelnie dość tej drogi, że mówię, ja nie wracam, ja biorę busa i jadę busem. No ale w końcu było mi wstyd, prawda? No dobra, jedziemy, wracamy. I gdzieś po 10 minutach nagle, ja nie wiem, co mi się stało, jak zobaczyłem panów, którzy stoją, podziwiają potok, mówię, nie, ja się nie zatrzymuję. I dostałem takiego powera, że w Czerwonym Klasztorze byłem dokładnie 24 minuty wcześniej niż cała reszta. I byłem tak zadowolony, nie, że pokonałem słabości, tylko pokonałem tu. Tak, tu jest problem, prawda? I my bardzo często tu przegrywamy w trudnościach naszego życia. Bo niekoniecznie przeżywamy tragedię, a my tu robimy sobie z tego tragedię. Ja jestem najlepszym tego przykładem. Także chwała Panu w tym, że mam was, że mogę słuchać tak cudownych doświadczeń, tak cudownych amazingów, ponieważ to jest to, czego ja się chcę uczyć. Tak, całe życie mamy się uczyć, no więc emeryci też mogą się czegoś nauczyć. Chwała Panu.
Ja mam takie pragnienie, żeby powiedzieć każdemu z was i tym, którzy tu są, i tym, którzy są po drugiej stronie, że Jezus was bardzo kocha. Patrzy na was jak na skarby, które wykupił własną krwią. Sprzedał wszystko, żeby was mieć. Każdego z nas, każdego z was. Chwała Panu.
Chwała Panu. To jest najlepsze świadectwo.